Filmowy wehikuł czasu.
Proszę Państwa, w filmowym wehikule czasu dzisiaj opowieść o artyście, bez którego kino by nie istniało. David Wark Griffiths. Chcemy właśnie temu wybitnemu i tragicznemu jednocześnie artyście poświęcić sporo uwagi. Monika Zając-Czerk jest moim gościem. Witam,
dzień dobry.
Autorka blogu Film Olśnienia, czyli Kadry ze snu. Wielki opowiadacz, ale też powiedziałbym wielki tragik kina światowego.
Pięknie to powiedziałeś właśnie, że wielki opowiadacz, ponieważ wydaje mi się, że nikt tak jak on nie snuł tych sentymentalizmów. Właśnie chyba to było przyczyną jego upadku, że zarzucano mu ten zbytni sentymentalizm, z którego jakby nie potrafił się wyzwolić, nie potrafił tego zgubić na rzecz nowego języka filmowego, które przyszło wraz z pojawieniem się dźwięku. Co prawda tworzył filmy dźwiękowe również.
No, ale już nie były tak
ale całym sobą był właśnie wizjonerem kina niemego.
Cały czas mówimy, proszę Państwa, o prapoczątkach kina. Jesteśmy w pierwszych dziesiątkach lat XX wieku. Wtedy kino tak naprawdę próbowało bawić widzów ruchem. Wszyscy byli zachwyceni, patrząc, jak jakieś postaci biegają na ekranie. Nikogo nie interesowała jakaś specjalna historia, bardziej śmieszne sytuacje.
Komedie slapstickowe chociażby,
tak,
prawda?
Klasyka. Mhm. I pojawia się nagle ktoś, kto chce opowiedzieć jakąś historię i nie ma do tego narzędzi, nie ma kompletnie możliwości, by na przykład spowodować, że widz odczuje to, co on zamierzał przekazać przez zrealizowaną scenę. To dziś wydaje się naturalne, prawda? Że posługujemy się montażem, że jest zmienność planów, że raz widzimy aktora w bliskim planie, a raz w oddalonym. Wtedy tego nikt nie wymyślał. Wtedy były napisy, które trochę tłumaczyły sytuację.
Griffiths tworzył filmy, które po prostu wymagały pewnych kompetencji od widza. W ogóle kino istniało dopiero 20 lat, a on robił filmy, które mocno wyprzedzały swoje czasy. Naprawdę trzeba było mieć nie lada kompetencje intelektualne, ale też emocjonalne, żeby odbierać wówczas te filmy.
Mary Pickford, pierwsza wielka aktorka, z którą David Wark Griffiths realizował swoje filmy i właściwie z nią debiutował takim filmem Przygoda Dolly. W 1908 roku pojawił się ten film. To była prosta opowieść o tym, jak to Rom porywa nastolatkę, ukrywa ją w beczce. Ta beczka wpada do rzeki, gdzieś na horyzoncie wodospad, więc ta katastrofa wisi w powietrzu. Griffiths już starał się wymyślić, w jaki sposób podnieść napięcie widzów, w jaki sposób ich przestraszyć, w jaki sposób spowodować, by obawiali się o losy bohaterki itd., itd.
Tak, to wszystko budowało niezwykłe napięcie, ponieważ jeśli był plan daleki, wówczas sylwetka bohatera była wpisana w krajobraz, jak na przykład w Złamanej Lilii.
Tak.
Tam mamy głównie te plany dalekie, zbliżeń jest raptem kilka i widzimy, jak ta atmosfera jest bardzo gęsta, właśnie tych uliczek brudnych, tej biedy. Wszystko to było naprawdę z rozmysłem zastosowane.
W pamiętnikach Mary Pickford pojawia się taka opowieść, jak to Griffiths wymyślił zbliżenie. Nikt nie posługiwał się zbliżeniem w kinie. Dzisiaj, gdy widzimy wielką twarz aktora na ekranie, wydaje nam się to normalne. Ale wtedy zarzut był podstawowy. Producenci filmowi mówili, skoro my aktorowi płacimy $100 tygodniowo, to chcemy go widzieć z nogami, a nie uciętym korpusem.
Tak, gwiazda ma być pełnowymiarowa.
Ale Mary Pickford opowiadała, że gdy zobaczyła, bo to była właściwie taka próba. Griffiths powiedział do Billego Bitzera, to jest operator filmowy, który współpracował z Griffithsem, chodź zrobimy żart, sfotografujemy Mary blisko. On mówi, nie da się, nawet przenieść tej kamery się nie da. Taka kamera ważyła prawie 100 kg, więc kilku mężczyzn ją przenosiło. I gdy sfotografowali Mary Pickford w takim właśnie zbliżeniu, pół zbliżeniu właściwie, bo to był kadr do piersi, i potem Pickford zobaczyła to na ekranie, to mówi, że szok był tak wielki, że nie mogła dojść do siebie przez kilka dni.
Dla niej, prawda? Przecież to dla niej rutyna kamera filmowa była, prawda? A co dopiero dla takiego widza kinowego? Pełny szok.
Ale też wszyscy zobaczyli, jaka jest siła takiego obrazu.
Tak.
Tak się zaczął bliski plan. Nikt wcześniej o tym w ogóle nie myślał.
Tak, niezwykle był błyskotliwym twórcą i tak jak wspominałeś właśnie o tym ujęciu z Mary Pickford, które miało tak właśnie budować napięcie, to myślę, że tutaj warto też wspomnieć o wielkiej scenie, takiej bardzo symbolicznej i znanej z filmu Męczennica Miłości, właśnie gdy gwiazda, którą można powiedzieć Griffith wylansował, Lillian Gish, leży na krze lodowca, tak, i właśnie płynie w kierunku wodospadu. Naprawdę ta scena powoduje do dziś gęsią skórkę.
Co więcej, Griffith wymyślił, że jedną scenę, dziś jest to standard, jedną scenę można kręcić z różnych punktów widzenia, ustawiał w różnych miejscach kamery, no i uzyskiwał potem w montażu kapitalny efekt, zmieniając plany. To też jest odkrycie Griffitha. Przeskoczyliśmy trochę w czasie, bo powiedzieliśmy Państwu o debiucie Davida Walka Griffitha z 1908 roku. Potem w naszej opowieści pojawił się film Złamane lilie z 1919. Tak. Niewolnica miłości to już jest 1920, ale dwa najważniejsze dzieła są znacznie wcześniejsze. To jest film z 1915 roku Narodziny narodu i tak. Od tego właściwie zaczyna się epickość kina. Griffith wymyślił opowieść o Stanach Zjednoczonych. Przedstawił dwa rody, dwie rodziny, które zostały podzielone przez wojnę secesyjną. Każda z tych rodzin opowiadała się po innej stronie konfliktu. Ale bunt czarnych mieszkańców Ameryki powoduje, że te rodziny zakładają Ku Klux Klan. I Ku Klux Klan, walka z Afroamerykanami, jednoczy białych Amerykanów. Tak zaczynają się narodziny narodu amerykańskiego. Oczywiście pokazywanie afroamerykańskich obywateli Ameryki w taki sposób, jak zrobił to Griffith, budzi olbrzymi sprzeciw. No i tak też było.
Tak też było. Tak to wybrzmiewało. Myślę, że też mocno przyczyniło się do tego to, jak był wychowany Griffith, ponieważ jego ojciec był pułkownikiem armii Konfederatów. Myślę, że to mocno przełożyło się na jego wychowanie i na późniejszą twórczość. On mocno bronił się, że on nie deprecjonuje nikogo ani żadnej nacji w tym filmie.
Został oskarżony o rasizm, nikt o szowinizm, o wszystko, co najgorsze.
Tam wszystko było pokazane, co najgorsze, ale jednak było to pokazane tak niezaprzeczalnie cudownym językiem filmowym, artystycznym.
No, film cieszył się niesamowitym zainteresowaniem.
Niesamowite zainteresowanie, dokładnie, mimo tego, jak to było pokazane i jaka była wielka niezgoda. I do dziś ta niezgoda właśnie funkcjonuje na to. I jakby w odpowiedzi, czy może nie w odpowiedzi, ale żeby załagodzić te klimaty, z którymi właśnie Griffith się nie zgadzał, powstała Nietolerancja.
Rok później, prawda?
Dokładnie.
1916.
Także z jednego monumentalnego epickiego filmu wskoczył w drugi.
No tutaj w ogóle mamy ciekawą sytuację, bo proszę sobie wyobrazić, że w jednym filmie opowiadamy równolegle cztery zupełnie niezwiązane z sobą historie.
No właśnie,
historie.
Warto położyć nacisk na to, że równolegle.
Jesteśmy w czasie współczesnym, jesteśmy w XVI wieku, jesteśmy w czasach Jezusa Chrystusa, jesteśmy w czasach cywilizacji babilońskiej. Mamy cały czas rok 1915-16. Proszę sobie wyobrazić, jak zrealizować takie wątki, jak je połączyć ze sobą, jak zrobić to logicznie.
I żeby to było zrozumiałe.
No niestety widzowie nie zrozumieli.
Nie zrozumieli,
tego filmu.
Niestety, tak.
Odrzucili go, nie było wielkiego sukcesu frekwencyjnego. Rozmach tego filmu był gigantyczny. 60 tysięcy statystów zaangażowano do realizacji jednego filmu. Proszę sobie to wyobrazić. Te dekoracje były jeden do jednego zbudowane. Starożytny Babilon po prostu zbudowano w Hollywood. Jakaś niebywała gigantomania towarzyszyła temu filmowi.
Chciałabym tutaj wspomnieć właśnie z historii kina. Jedno zdanie przytoczę. Istotne jest także dla języka nietolerancji zróżnicowanie planów nie tylko przez cięcia, ale i płynne najazdy kamery, z których najsłynniejszy zawiera przejście od filmowanej z góry z wysokości kilkuset metrów gigantycznej dekoracji Babilonu do zbliżenia miniaturowego rydwanu ciągniętego przez gołębie.
Pomysły Griffitha były genialne. Wszystko łączyła Lillian Gish, która pojawiała się między poszczególnymi wątkami.
Ach, to było piękne połączenie.
Jako matka, która kołysze swoje dziecko. Taka metafora.
To był taki leitmotiv właśnie łączący wszystkie te elementy. Tak delikatnie podany ten happy end, który później był tak mocno zarzucany w późniejszych filmach właśnie Griffitha, że wręcz namolnie wciska widzą te happy endy. Tutaj było to zrobione naprawdę z niezwykłym smakiem, subtelnością i okraszone bardzo poetycką twarzą Lillian Gish, która przydawała jego filmom takiej niezwykłej eteryczności.
Nawiasem mówiąc, Lillian Gish i jej siostra Dorothy zagrały w filmie Griffitha dwie sieroty. I to też był film udany. Generalnie rzecz ujmując, Griffith odnosił największe frekwencyjne komercyjne sukcesy, gdy zajmował się melodramatem. Gdy próbował się w kinie publicystycznym, w opowieści epickiej, albo był oskarżany o rasizm i nietolerancję, albo był oskarżany o to, że nie umie wydawać mądrze pieniędzy i że w ogóle przynosi straty wytwórni.
A on pokazywał właśnie, że wolno i bardzo, bardzo cenię u niego tę niezależność, ponieważ można tak trywialnie powiedzieć, że on sobie skakał między tymi wytwórniami. Jeśli coś mu nie pasowało, na przykład znudziła go rutyna robienia jedno czy dwuaktówek, pojawia się zupełny ewenement, United Artists, pierwsza niezależna wytwórnia
tak,
filmowa stworzona.
Właśnie, z innymi gwiazdami filmowymi.
Dokładnie, tam była już wspomniana Mary Pickford, super niezależna kobieta, naprawdę bardzo postępowa, nie tylko na tamte czasy, ale myślę, że do tej pory. Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, postumenty ówczesnego kina, które gwarantowały sukces, no i jeszcze Griffiths, który po prostu robił co chciał i robił jak chciał i osiągał sukces.
No niestety, tak to się, proszę Państwa, w branży filmowej dzieje, że przychodzi moment, kiedy ktoś liczy rachunki, wydawane dolary i okazuje się, że jeżeli reżyser i jego pomysły nie przynoszą dochodów z biletów do kina i tak dalej, to wtedy okazuje się, że nawet największy wizjoner kina więcej filmów nie zrealizuje. Albo nie zrealizuje już takich, jakie chce zrealizować. No dokładnie. I tak się zdarzyło w przypadku Davida Warka Griffitha.
Dokładnie. Późniejsze filmy już nie odnosiły takiego sukcesu. Czuł, że jakby jego czucie kina nie nadąża za dźwiękiem, za świeżością, która jest wymagana. No był człowiekiem, powiedziałabym, starej duszy. I pięknie to umiał pokazać na ekranie. No ta koniunktura jakby się już wyczerpała na tamte czasy. Oczekiwano czegoś innego. Późniejsze filmy, które tworzył, bo jeszcze dotknął kina dźwiękowego, też nie były złe, bo właśnie można przeczytać w różnych opracowaniach, że to nie były złe filmy, tylko już nie na te czasy.
No warto jeszcze przypomnieć ten film z 1924 roku, Czy życie nie jest piękne, bo zrealizował ten film w Niemczech. Film Czy życie nie jest piękne opowiada o Polakach. Tak naprawdę chodziło o pokazanie biednych ludzi, których dosięga kryzys ekonomiczny, którzy nie potrafią sobie z rzeczywistością poradzić, dla których właściwie tylko miłość jest jakąś wartością i tylko ona pozwala im przetrwać. Historycy kina w ogóle mówią, że ten film zapowiada neorealizm włoski, że można się dopatrzeć pewnych wątków, pewnych skojarzeń, które później w filmach na przykład Vittoria de Sica zobaczymy. Tak. No i to właściwie chyba jeden z ostatnich filmów Griffitha, który zapisał się w historii kina.
Jeszcze warto wspomnieć, że 35 rok to Oscar za całokształt twórczości i też nastroje wówczas były mieszane, czy jakby należy mu się ta nagroda. Jeśli się należy, to czemu nie wcześniej za któryś film? No nie ukrywajmy, Oscar za całokształt twórczości to jest właśnie taki...
Nagroda pocieszenia
właśnie czasem na otarcie łez, często właśnie już dla sędziwych twórców. 38 rok to nagroda honorowego członka od amerykańskiego Stowarzyszenia Reżyserów, gwiazda na hollywoodzkim deptaku i czy to nie jest troszkę za mało na takiego wielkiego twórcy kina? No nie bójmy się tego powiedzieć, że Griffiths zaczął kino.
Niestety jego życie kończy się smutnie, odsunął się zupełnie od branży filmowej i zamieszkał w hotelu, jak mówią ci, którzy bardzo dobrze znają jego biografię, zamieszkał w hotelu i tam...
Wiódł samotne życie.
Tak, zmarł w 1948 roku, zmarł chyba w karetce pogotowia, która wiozła go do szpitala.
Niestety można powiedzieć, że dosyć zapomniane. Kino włoskie właśnie upomniało się właśnie o ten dorobek Griffitha, też Orson Welles, który wychował się na Griffithie i który po prostu wystawił mu pomnik i cały czas wspominał, że on go nauczył kina.
Absolutnie wielka indywidualność. David Work Griffiths. Proszę spojrzeć na jego filmy, można je znaleźć na wielu portalach. I proszę się zachwycić, jak kino, które uczyło się mówić, nauczyło się opowiadać.
Serdecznie zapraszamy.
Dziękuję ci bardzo, Monika Zając-Czerkies, autorka blogu Film Olśnienia, czyli Kadry ze snu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Filmowy wehikuł czasu.